Witam Państwa tutaj na sali w Auli Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, a także naszych słuchaczy na antenie Polskiego Radia Białystok. Będziemy debatowali na temat, jakie są perspektywy rozwoju i utrzymania lotniska w przyszłości. Możemy się tak umówić z panelistami, że już podjęliśmy decyzję, że lotnisko jest, zbudowaliśmy to lotnisko i co zrobić, żeby to lotnisko zarabiało na siebie albo nie zarabiało, skoro stwierdzamy, że to jest istotna dla naszego rozwoju inwestycja i powinniśmy ją wszyscy wspólnie utrzymać. To za chwilę. Naszymi uczestnikami w panelu są Krzysztof Matys, właściciel Biura Podróży. Witam pana. Proszę do mikrofonu, bo przypominam, że jesteśmy jednocześnie na antenie Polskiego Radia Białystok. Tomasz Kozłowski, koordynator Wschodniego Klastra Budowlanego.
Witam.
Henryk Gryko, skarbnik województwa podlaskiego.
Dzień dobry państwu.
Michał Tabisz, prezes portu lotniczego w Rzeszowie.
Witam państwa.
Leszek Krawczyk, prezes portu lotniczego Olsztyn-Mazury.
Dobry, witam.
I Bogusław Dębski, były wicemarszałek województwa podlaskiego.
Dzień dobry państwu.
Wątki, które padły do tej pory, skupiały się wokół tego, dlaczego to lotnisko nie powstało, czy zabrakło determinacji, czy przepisy były takie niekorzystne, czy to ekologia. Mało było odpowiedzi, które myślę zadają sobie słuchacze właśnie w tej chwili i uczestnicy referendum za kilka dni. Dlaczego my tego lotniska, jako my, mówię tutaj w imieniu mieszkańców województwa podlaskiego, dlaczego my go możemy potrzebować? Co z niego mamy? Bo człowiek jest z natury interesowny. Jeśli mam w tym interes, to będę to popierał. I myślę, że warto bardzo zdecydowanie odpowiedzieć, co lotnisko daje. I tu przykład Rzeszowa, czy przykład województwa podkarpackiego, myślę, że będzie o tyle dla państwa zasadny, że te regiony są podobne. Po pierwsze, mamy bardzo podobną emigrację. Ja to sprawdziłem, dane za 2015 rok. Mniej więcej co dziesiąty mieszkaniec regionu, zarówno Podlasia, jak i Podkarpacia, wyjechał za pracą. I każdy, podejrzewam, z słuchaczy w tej chwili Radia Białystok zna osoby albo ma je w swojej rodzinie, które dziś tutaj nie pracują, pracują w Londynie, pracują w Brukseli.
I chętnie by przyjechali, czy przylecieli tutaj do regionu.
I na pytanie, gdyby to referendum, bo pytanie w referendum faktycznie jest bardzo ogólne, być może taka jest natura referendów, ale gdyby to pytanie przeformułować i zapytać, czy pan, pani chciałaby częściej spotykać się ze swoją rodziną na emigracji, 99% poza tymi, którzy są pokłóceni z rodziną, odpowie tak, chcemy. I Podkarpacie, nasz przykład lotniska w Rzeszowie, pokazuje, że właśnie temu służy lotnisko. Prawie 200 tysięcy pasażerów w ubiegłym roku, bo podsumowaliśmy już 2016 rok, odbyło podróż na trasie Rzeszów-Londyn. To jest rekord w historii naszego lotniska. Myślę, że jakiś ułamek z nich podróżował biznesowo, bo są też tacy pasażerowie, ale znakomita większość to są właśnie ci, którzy albo jechali, wracali, albo przyjeżdżali w związku z tym,
rodzice,
że pracują.
Rodzice do dzieci, dzieci do rodziców, dokładnie. Dziadkowie do wnuków, wnuki do dziadków.
I tego elementu społecznego nie można jakby ignorować, bo to są najprostsze potrzeby ludzi, którym trzeba wychodzić naprzeciw. Na dziś ja akurat miałem przyjemność, za co dziękuję organizatorom nocowania w bardzo sympatycznym hotelu Ibis tutaj w centrum Białegostoku. I tam była taka ulotka, którą zabrałem ze sobą. Każdy hotel Ibis, myślę, w tym samym standardzie to ma, gdzie jest podana odległość od dworca i od lotniska. W radiu tego nie widać, ale państwo na sali widzą, że... No więc dworzec PKP 2 km, port lotniczy Warszawa-Okęcie 200 km. W Rzeszowie akurat hotelu Ibis nie ma, ale gdyby był, to ta ulotka wyglądałaby tak, że...
taki, że będziecie budować hotel Ibis, a my będziemy budować lotnisko.
Wyjął mi to pan redaktor z ust. Faktycznie hotel przy lotnisku w tym roku zacznie być budowany. Nie wiem, czy Ibis, ale na pewno sieciowy. Natomiast te 200 kilometrów to jest faktycznie dystans dla...
do świata.
Ogromny, tak? Tego się nie da pokonać w sensownym czasie. I to jest wyzwanie zarówno dla ludzi, dla, nazwijmy to, zwykłych ludzi, jak i dla biznesu, dla przedsiębiorców. Więc,
słyszałem takie opinie, że ludzie z Rzeszowa, ludzie ze Szczytna będą przeciwko lotnisku, bo to konkurencja. A pan tutaj jest znakomitym propagatorem idei budowy lotniska w Białymstoku.
Może dlatego, że liczę, że nie słucha mnie reszta zarządu portu lotniczego, bo Radio Białystok nie da się go słuchać, no poza internetem pewnie w Rzeszowie. No bo faktycznie biznesowo powinienem powiedzieć, proszę państwa, nie budujcie tego lotniska, tak, ponieważ robicie nam większą konkurencję i tu po port lotniczy Olsztyn Mazury to potwierdzi.
Zobaczymy, zaraz przyjdzie.
Natomiast jeszcze a propos oczekiwań ludzi, bo to jest myślę najważniejsze. Punkt pierwszy, emigracja. Punkt drugi, miejsca
czyli
pracy.
Czyli skrócenie dystansu do rodziny.
Ale również po to, żeby za kilka czy kilkanaście lat ci, którzy wyjechali dzisiaj za pracą, bo musieli, a nie bo chcieli, to jest bardzo, bardzo istotne, mogli wrócić do nowych miejsc pracy w Białymstoku. A te nowe miejsca pracy mają dużo większą szansę powstać, jeśli firmy, które chciałyby inwestować w Białymstoku, będą miały jak się tu dostać. I znowu przykład Podkarpacia, niewydumany, realny, ostatnie 10 lat, rozwój Doliny Lotniczej, dla tych, którzy jej nie znają, klaster ponad 150 firm z branży lotniczej, w zasadzie większość przemysłu lotniczego w Polsce to jest Podkarpacie. Rozwój tych firm nie byłby możliwy, gdybyśmy nie mieli portu lotniczego i każdy prezes tej firmy zaproszony tutaj by to potwierdził. Nie tylko inwestycje w tej branży, w innych również. I my mamy dużo większą szansę, że te 200 tysięcy osób, te proporcje, które podróżują na trasie Rzeszów-Londyn, coraz więcej z nich będzie tu przyjeżdżać dlatego, że wraca. Dlatego, że ma po co wrócić.
Ale przy okazji może jeszcze ściągnie przyjaciół, znajomych i tak dalej.
Więc z perspektywy potrzeb tak trzeba mówić o lotnisku. I teraz pytanie, ile to kosztuje? I przechodzimy do części drugiej.
Tak, jakie są perspektywy rozwoju i utrzymania lotniska?
Proszę państwa, to kosztuje. Podobnie jak kosztują szpitale, podobnie jak kosztuje wojsko, policja i parę innych instytucji, które nie zarabiają na siebie. I nie ma co liczyć na to, że to przedsięwzięcie to będzie biznes, który zwiększy przychody czy dochody tego województwa.
Tak, żeby można
miasta.
Było zbudować linię podkarpacką, jeżeli, ze złotymi samolotami.
A więc jeżeli nie oczekujemy, że policja i służba zdrowia będzie przynosić zyski, a nikt tego nie oczekuje i wszyscy godzą się z tym, że wydajemy na to całkiem spore pieniądze, zwłaszcza na służbę zdrowia. To jest osobna debata pewnie potrzebna. Natomiast tak samo jestem przekonany, że mieszkańcy województwa podlaskiego zapytani o to, czy chcieliby, ja tu padła kwota 30 milionów, ja się do niej nie odnoszę, bo to są
to
bardzo
dotyczy
trudne
lotniska
estymacje.
W Białymstoku.
No właśnie, więc 30
ponad
milionów.
300 milionów, jeśli chodzi o lotnisko regionalne.
Ale mówimy o otrzymaniu rocznym, tak?
Tak.
Tu gdzieś padła kwota 30
milionów.
Jeszcze kwestie
inwestycyjne, a potem.
No, inwestycje to jest osobna sprawa, ale tak. Mówię nawet o bieżącym utrzymaniu. Więc gdyby podzielić tą kwotę na wszystkich statystycznie, na mieszkańców Podlasia, to mielibyśmy w nie parę, nie wiem, 2-3 złote miesięcznie. Znowu pytanie w referendum, czy 2-3 złote miesięcznie jesteś w stanie wydać na to, żeby twoja rodzina odwiedzała cię częściej niż raz w roku na święta? 90% odpowiada tak. Więc, proszę państwa, ta debata myślę, że służy przede wszystkim odpowiedzi na pytanie, po co jest regionowi lotnisko, a w dalszej kolejności jest swego rodzaju wyzwaniem i tu przyznaję, że władze samorządowe, z którymi zresztą Podkarpacie na różnych forach współpracuje w ramach Polski Wschodniej, mają duże wyzwanie, bo władze są po to, żeby odpowiadać na potrzeby społeczeństwa.
Czyli w pana opinii my jako mieszkańcy w referendum powinniśmy to wyzwanie postawić naszym władzom i doprowadzić do zrealizowania
rozbudowania
lotniska.
I dać im mandat
lotniska.
Do tego, żeby szukali pieniędzy na to lotnisko poza województwem, bo pan marszałek dzisiaj powiedział prawdę, samorządu wojewódzkiego czy samorządów lokalnych samych nie będzie stać na to.
Chyba, że pozmieniamy przepisy
żeby
i zrobimy partnerstwo publiczno-prawne.
Także ja trzymam kciuki
prywatne.
Za Podlasie.
Leszek Krawczyk, prezes portu lotniczego Olsztyn Mazury. Przepraszam, że pytam tych, którzy odpowiadają za lotnisko, którzy już je utrzymują albo dopłacają, albo zarabiają. To jak jest ze Szczytnem?
No jest trochę inaczej. Jesteśmy najmłodszym lotniskiem użytku publicznego, które za tydzień będzie obchodziło pierwszy rok działalności swojej.
Proszę to państwa, pomyślny rok był?
To był bardzo dobry rok. Nikt nie spodziewał się, nawet i my, że po roku już będziemy mieli wynik, jeśli chodzi o przewiezionych pasażerów, zdecydowanie większy niż był założony i narzucony nam. Narzucony, dlatego że
to ile tych pasażerów było, żeby już nie było tajemnic?
Za tydzień będzie właśnie 50 tysięcy pasażerów.
Proszę zapytać, zapisać.
Proszę państwa, Ten rok rzeczywiście był trudny z wielu powodów. My cały czas jeszcze rozbudowujemy lotnisko, tworzymy to lotnisko. Oczywiście jest wiele problemów. Ja rozumiem, że zostałem tutaj zaproszony, aby mówić o tych problemach, z którymi się zderzyliśmy, gdyż podobne prawdopodobnie wystąpią i tutaj.
To może jeszcze do tego wrócimy, ale ja poproszę pana teraz, na początku naszej rozmowy, czy zgodziłby się pan z tezą pana konkurenta, że tak powiem.
No więc właśnie, założyliśmy, że mamy lotnisko. Ja życzę wam, żeby to lotnisko powstało.
Czyli założyliście, zbudowaliście i nikt nie był przeciw.
Tak, dokładnie tak było. Natomiast
to wy macie ten plus.
Chcę powiedzieć, że my się nie boimy się konkurencji tutaj. Chyba pan redaktor wspomniał o tym, że te strefy oddziaływania są jakieś tam godzina jazdy czy półtorej.
150 km.
No więc właśnie, z Szyman do Białegostoku jest 275. Być może, że zachodnie obszary województwa będą ciążyły do naszego lotniska, ale to też zależy od komunikacji, na co też zwracamy uwagę, i sieć połączeń drogowych i kolejowych będzie modernizowana.
Na razie do Szczytna bardzo trudno się samochodem jedzie, także to nie jest konkurencja.
Dzisiaj.
To już pan wie.
Natomiast muszę powiedzieć, że widzę szansę rozwoju tego lotniska, natomiast nie widzę żadnych szans, przynajmniej w najbliższym okresie, aby to lotnisko zarabiało na siebie. I jest pytanie, czy musi zarabiać na siebie? My uważamy,
no właśnie,
że nie.
To też pytam pana, czy trzeba stawiać tę tezę, że to lotnisko powinno na siebie zarobić?
Proszę państwa, nie jest w stanie zarobić, natomiast rachunek jest bardzo prosty. Są pewne stałe koszty utrzymania takiego lotniska, czy służb operacyjnych lotniska, które są na poziomie, powiedzmy, 10-12 milionów złotych. My jesteśmy małym lotniskiem w porównaniu z Rzeszowem. Natomiast przychody lotniska to są przede wszystkim z usług lotniskowych. Od każdego odprawionego pasażera bierzemy około 6-7 euro. Są cenniki zresztą, które te sprawy regulują. No więc proszę sobie policzyć, ile musielibyśmy odprawić pasażerów, aby te koszty się zwróciły. Około 500 tysięcy pasażerów rocznie, co w tej chwili jeszcze jest mało realne, przynajmniej w naszym porcie. No Rzeszów się zbliża już do tego, nawet chyba przekroczył, prawda? Proszę państwa, łatwo jest mówić o budowie lotniska, bo tu też kolega wspomniał o kosztach. To jest najmniejszy problem w tej chwili. Jak są środki, jak są dobre firmy, my w ciągu roku musieliśmy zbudować to lotnisko, gdyż w grudniu 2015 roku dostaliśmy pozwolenia na budowę, a do końca 2015 roku musieliśmy już wybudować wszystko i rozliczyć to lotnisko. W sumie kosztowało nas to około 250 milionów złotych z wyposażeniem. 205 milionów złotych to było z programu RPO, z czego 76% to były środki unijne. Mieliśmy te pieniądze. Oczywiście przy pełnym wsparciu ze strony jedynego właściciela lotniska, samorządu wojewódzkiego, no, udało się zabezpieczyć środki własne poprzez gwarancję ze strony samorządu wojewódzkiego. Czyli było to zdecydowanie właśnie po stronie właściciela.
Troszeczkę odbiegamy od tematu, bo rozmawiamy o perspektywach rozwoju i utrzymania.
Właśnie o tych perspektywach chcę powiedzieć. Dlatego, że ten następny etap, czyli uzyskanie certyfikacji lotniska, gdzie nie ma kadry przygotowanej, gdzie trzeba było szukać tych ludzi. 70% pracowników przeszło przez Urząd Pracy. To byli ludzie z ulicy. Trzeba tych ludzi uczyć.
Przeszkolić,
a później ubrać, przygotować, sprawdzić jeszcze, czy mogą być dopuszczeni do pracy na przejściu granicznym.
Ale kontrolerów lotu musiał pan podkupić?
Kontrolerzy są dalej, jeszcze Agencji Żeglugi Powietrznej, ale już wszystkie pozostałe służby mamy własne. I chcemy też i utworzyć własną kontrolę ruchu. To jest takie kolejne wyzwanie. Proszę państwa, analizujemy potrzeby rynku. Wielokrotnie badaliśmy rynek, i to przez niezależne firmy, i znamy kierunki i destynacje, gdzie mieszkańcy regionu chcą latać. Wiemy też z ankiet, które prowadzimy cały czas na bieżąco, że mamy też i pasażerów z waszego województwa, ale też i z Kaliningradu. No jest to jedno lotnisko w tej chwili w tej części Polski. Natomiast widzimy też, kto przylatuje do nas. Oczywiście na pierwszym miejscu, tak jak kolega tutaj powiedział, Rzeszowa, to jest ten ruch zarobkowy. I ten ruch zarobkowy jest realizowany poprzez dwóch tanich przewoźników, Ryanaira i Wizzaira. 6 razy w tygodniu do Londynu i latają komplety. Po 180 pasażerów w obie strony. To może na początku było gorzej. Średnie wypełnienie samolotów jest 80%.
To bardzo wysokie.
Bardzo wysokie, tak. Widzimy takie potrzeby dalej. Dlatego rozmawiamy o otwarciu połączenia do Oslo, do Eindhoven, bo z badań też przeprowadzonych na terenie waszego województwa wiemy, że jest bardzo duże zainteresowanie połączeniami z Eindhoven do Holandii. Chcemy to wykorzystać, nie ukrywam. Natomiast
niezłe informacje biznesowe są tu przy okazji
ujawnione. Nie ukrywamy tego. Nie. To jest bardzo atrakcyjny kierunek w tej chwili. Wiemy też, że ten drugi taki nord to są przyloty turystyczne.
Tutaj no, macie Mazury za plecami, mamy w związku Mazury, z tym macie taką wspaniałą bramą, tak. Ofertę turystyczną.
Proszę Państwa, ja celowo o tym mówię, bo to jest też i duża szansa dla tego regionu. To jest też wiele atrakcji i to trzeba podkreślać. Rzecz jest w tym, że to trzeba umieć sprzedać. My nie mamy u siebie ani ludzi, ani pieniędzy w porcie, aby robili promocję regionu. My możemy zrobić promocję portu, ale nie regionu. Ale to jest jeszcze inny temat. Natomiast nie mamy jeszcze żadnych sukcesów, jeżeli chodzi właśnie o połączenia turystyczne.
To tutaj trzecia... zrobimy może kropkę, powrócimy do tego za chwilę po to, żeby pozostałym uczestnikom naszego panelu dać szansę na wypowiedź. To teraz może pytanie do naszego skarbnika wojewódzkiego, pana Henryka Gryko. Czy stać nas na takie coroczne wydanie tych 30 milionów złotych?
Ja, proszę Państwa, tak chciałbym powiedzieć. Ja odnoszę takie wrażenie, że są jakby dwie strony w sprawie budowy lotniska. Jedna strona ci, którzy chcą, a druga strona, to znaczy władze wojewódzkie i poprzedni zarząd.
No
i ten,
tak, on
robi
wszystko,
lotniska
żeby nie zbudować tego lotniska.
I to jest moim zdaniem nieprawda. To jest, zresztą z pierwszego panelu to wynikało, nigdy nie było chyba takich zamiarów, żeby budowa tego lotniska nie wyszła, a wręcz przeciwnie.
Ale panie Henryku, a może zostawmy tę kwestię, ale bo tak, to jest polityka. Teraz, rozmawiamy teraz o pieniądzach, czyli o perspektywach rozwoju i utrzymania lotniska.
Ja myślę, panie redaktorze, że nie jest to polityka, jest to efektywne wykorzystanie pieniędzy, które były do dyspozycji województwa i tak jak pan marszałek tutaj mówił, które przepadłyby po prostu. A te pieniądze, 400 milionów złotych, poszły także na poprawę dostępności transportowej województwa, bo za wszystkie te pieniądze wybudowano drogi. Po drugie.
To był komentarz do poprzedniego panelu, który nie był na antenie naszego radia.
I teraz ja chcę powiedzieć natomiast dalej. Sfinansowanie tego lotniska też jedno zdanie chcę powiedzieć. Oczywistym jest, że ze środków województwa podlaskiego tego lotniska wybudować nie można. I to jest nierealne i żebyśmy o tym też wiedzieli. I po trzecie, utrzymanie, jeśli to lotnisko powstanie, a dobrze byłoby, gdyby ono rzeczywiście powstało, to utrzymanie tego lotniska no, będzie musiało być. I damy radę, tak jak w tej chwili się mówi, damy radę z utrzymaniem tego lotniska. Chociaż tu pan Rzeszowa też mówił o tym, że do wielu się dokłada. Dokłada się do szpitali, w naszym województwie najwięcej w kraju, chcę to powiedzieć. Chcę powiedzieć, że także w roku 2015 najwięcej w kraju na drogi wojewódzkie żeśmy wydali, w województwie podlaskim, najbiedniejszym województwie w kraju. Czy będzie nas stać? Oczywiście, że będzie musiało nas stać i będziemy szukali takich możliwości, żeby to lotnisko utrzymać, chociaż to będzie sprawa niełatwa. Niełatwa sprawa w sytuacji takiej, że po pierwsze, no, kultura kosztuje. Ja chcę powiedzieć tak, że na utrzymanie jednostek kultury w naszym województwie idzie ponad 50% dochodów podatkowych. 50% dochodów podatkowych. Na transport publiczny, w rozumieniu na razie jest to transport kolejowy, ale to też, jeśli porównamy do dochodów, to idzie naprawdę niemało też pieniędzy. To, co wcześniej powiedziałem, na służbę zdrowia idzie, jeśli liczylibyśmy różnie, czy na mieszkańca, czy tak najwięcej w kraju także. Tak to po prostu jest. Takie są dane. Każdy je może wziąć z tego. A na lotnisko także oczywiście będziemy szukać i ja myślę, że zarząd województwa...
Da się znaleźć pieniądze na to, tak?
No ale będzie musiało dać się znaleźć, przy czym no, trzeba będzie szukać też partnera do tego. Każde w województwie lubelskim, ja nie wiem, w Rzeszowie, także chyba miasto się dokłada do tego interesu, to będzie musiało
jeszcze
być tak,
nie,
że...
Ale, proszę? Ale jeszcze się nie dokłada.
Ale będzie się dokłada.
Ale prezydent jest wielkim orędownikiem rozwoju lotniska
tak
i
jest,
myślę, że w tym roku ten symboliczny gest
się zdarzy. Mieszkańcy miasta Białegostoku będą korzystali z tego lotniska, przede wszystkim mieszkańcy. I stąd też trzeba szukać tego partnera i tym partnerem, naturalnym partnerem jest
miasto
Białystok, które, i to powiedzmy, żebyśmy też mieli tą świadomość, ma większe dochody, dużo większe dochody niż województwo podlaskie.
Zapamiętujemy to. Bogusław Dębski, były wicemarszałek. Perspektywy rozwoju lotniska w pana opinii i utrzymania.
Tak, jestem jeszcze, jak chcę przypomnieć, radnym wojewódzkim obecnie, przewodniczącym Komisji Finansów i z racji tego chciałem tutaj poprzeć stanowisko skarbnika, że faktycznie samorząd samego województwa będzie miał trudności w utrzymaniu lotniska.
Czyli musimy powstać taka umowa wewnętrzna, że
chcę powiedzieć,
wspólnie.
W naturalny sposób powstała taka umowa w Świdniku, gdzie, bo to lotnisko zbankrutowało i udziałowcami z jako masy tej upadłości zostali prezydent Lublina i marszałek województwa lubelskiego. I oni doprowadzili do budowy tego lotniska, w zasadzie modernizacji, bo tam w części ono było przecież tak. Lotnisko. I w tej chwili są w tej spółce, która zarządza, bo co innego, władza publiczna powinna wybudować, natomiast spółka, panowie reprezentują spółki, które zarządzają tym majątkiem, w tym wypadku tutaj województwa. Druga sprawa, co daje ustawa prawo lotnicze, myślę, że tu mówiliśmy o potrzebie włączenia władz państwowych. Jeżeli faktycznie nie jest sloganem rozwój tej Polski powiatowej, peryferyjnej.
Czyli teraz możemy użyć tego pojęcia, sprawdzam, czy rzeczywiście
tak,
no, będą wspierać. Wspierać Polskę Wschodnią.
Jest to 183 artykuł ustęp 3 prawa lotniczego, który mówi, że można zaplanować środki WULC-u na do utrzymania...
Tak, w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.
Tak jest i tu jest do 50% tej różnicy kosztów, czyli straty takiego lotniska. Jest to bardzo dużo i myślę, że trzeba na ten temat poważnie rozmawiać. Następna sprawa, mówiliśmy tutaj o poprzednim panelu na temat właśnie pewnej specyfiki małych lotnisk i władze państwowe obecne zamierzają wprowadzić kategorię małych lotnisk regionalnych do 1 000 000 pasażerów. I tam te funkcje strażaka i tego bagażowego, co tu tak obrazowo ktoś przedstawiał, mogły być łączone. To znacznie obniżyłoby koszty, bo przecież ten...
Czyli w obecnych przepisach tu... osobno muszą być strażacy, osobno
tak.
Osoby sprzątające. Koszt funkcjonowania jest znacznie wyższy, jest
nawet,
podwyższany
nawet
przez
Nawet tam koszty inwestycyjne mogły być ograniczone w ten sposób, bo te lotniska muszą być w określony sposób monitorowane, ogrodzone i tak dalej. Tam się mówi, że od pewnych rzeczy można byłoby odstąpić. I tutaj jest prośba do posłów, żeby to te sprawy popilotowali. Oczywiście takie lotnisko
regionalne... Czyli trzeba
regionalne,
złagodzić przepisy, opracować specjalne
no, ale
dla takich
żeby,
małych lotnisk.
Żeby w tym
Tylko żeby było bezpiecznie.
Żeby tego typu inicjatywy popierali. Tu też i przy szukaniu i pieniędzy jest to też ważna sprawa, żeby rząd się do tego dołożył. Chcę powiedzieć, z mojego doświadczenia, jak pracowałem jeszcze w Urzędzie Miasta, zwracała się do miasta, tylko miasto nie było tu właściwym adresatem, Straż Graniczna, bo na przykład chce na naszym terenie założyć bazę. Wiadomo, mamy wschodnią granicę Unii Europejskiej i bazę tutaj...
Dla śmigłowców,
dla śmigłowców i samolotów. Więc wydaje się też, że oni są wtedy zobowiązani to lotnisko
utrzymywać. Czyli musielibyśmy, żeby określić sposoby utrzymania, znaleźć także
instytucje współfinansujące.
Być może MON
z wiadomych względów też by właśnie, chociażby ze względów logistycznych. Więc to wymaga tytanicznej pracy takiej organizacyjnej, przetarcia tych ścieżek w Warszawie. Zresztą tu panowie po części mówili, te zezwolenia na założenie lotniska w normalnym trybie to jest po prostu nie do zrealizowania, tak jak wybudowanie jakiejkolwiek u nas drogi ekspresowej. Dlatego wszędzie są te specustawy. W tej sprawie jest też przedłużona specustawa do 2020 roku, do 31 grudnia. I to jest właśnie...
Czyli panie marszałku, mamy 3 lata na to, żeby skorzystać z tej specustawy.
Przygotować inwestycje.
Przygotować inwestycje.
To jest ważna sprawa, żeby mieć pozwolenie na budowę. Bo inaczej to u nas naprawdę gdziekolwiek. Chcę powiedzieć, następna z tych spraw, które musimy zadbać jako region, to jest dopilnować, żeby właśnie nie dokonano zmiany, bo jest taki program budowy lotnisk i urządzeń wokół tych lotnisk. Ja mam nawet zapisane, jak to się dokładnie nazywa. Ale tu ważny jest jakby tytuł, gdzie jest pokazane, że właśnie te białe plamy, były wtedy 3, jak w 2007 roku on powstawał, właśnie województwo warmińsko-mazurskie, lubelskie i nasze. No w dwóch miejscach zostało to zrealizowane, u nas nie zostało zrealizowane i są tendencje, po tych właśnie takich naszych wewnętrznych analizach i sygnałach, że może nam lotnisko jest niepotrzebne, ja to uważam, że to źle się stało, że z naszej strony padły na niektórych naszych przedstawicieli takie sygnały, jest tendencja wykreślenia, bo po co komu w Warszawie kłopot? My musimy dopilnować, żeby to było. Żeby to było, bo Warszawa naprawdę ma swoje problemy.
Sam pan, panie marszałku, wie z historii naszego województwa, że my lubimy w Warszawie dostarczać takie argumenty, żeby te kłopoty wszystkie
niwelować. Albo Warszawa nas prowokuje, tak jak z Ospudą i pieniądze później odpływają i jeszcze nas próbuje wewnętrznie skłócić z przysłowiową Łomżą. Chcę powiedzieć jeszcze może na temat Łomży. Ja jestem umówiony jutro w Łomży na dyskusję w Radiu Nadzieja i chcę powiedzieć taką rzecz. Jaką chcą im przekazać informację? Oni nie mają, bo to jest pamiętajmy o tym, że organem założycielskim, tak czy chcemy, czy nie chcemy, to jest w ustawie samorządowej, powinien w tym projekcie uczestniczyć samorząd województwa. I ten samorząd województwa tworzą wszyscy mieszkańcy naszego województwa.
Niezależnie, czy mieszkają w Łomży,
czy w Łomża też będzie miała wpływ na funkcjonowanie tego lotniska. Być może z względów biznesowych, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, będzie potrzeba, żeby to lotnisko miało pewne funkcje.
Ale panie marszałku, wczoraj sprawdzałem na mapie i to jest 2,5 godziny drogi z Łomży na lotnisko w Okęciu. To nie jest mało.
No to nie jest mało, ale chodzi mi o to, że dla Okęcia Łomża nie istnieje. Natomiast dla lotniska w naszym województwie będzie istniała, jeżeli będą władze Łomży miały pewne potrzeby, bo tam biznes do nich się zwróci, że chcemy mieć cargo, nie chcemy mieć możliwość takiego, a innego
tu
połączenia.
Trzeba to zrealizować.
To tutaj mają wpływ realny na funkcjonowanie. Czy w Modlinie, czy w Okęciu. Nikt nie będzie się nimi tam zajmował. No. I my musimy o to w ten sposób docierać do...
Artykułować nasze potrzeby i oczekiwania.
Bo
dziękuję bardzo.
Co innego jeszcze powiem, te lotniska, bo to też
panie marszałku,
zabolało.
Panie marszałku, żeby nie dominować jeszcze, mamy trochę czasu i powrócę do
wiem.
Pana za chwilę.
Jest lotnisko w Suwałkach lokalne, na tak. Krywlanach lokalne. To są inne kategorie lotnisk. Żebyśmy nie mówili, że one zastąpią lotnisko oryginalne. Tam będą lądowały samoloty do 20 osób, będzie to lotnisko typu prywatnego z funkcją pewną, jeżeli operator dopuści, że ktoś się umówi i wyląduje. To jest zupełnie inna sprawa i oczywiście to lotnisko regionalne nie powinno blokować ruchu lotniczego na te lotniska.
Dziękuję bardzo. Tomasz Kozłowski, wschodni klaster budownictwa. Przedsiębiorstwa są, czy przedsiębiorcy są za lotniskiem? To prawda?
Ja tak dziś reprezentuję i łączę tutaj jakby kilka funkcji, bo Podlaski Związek Pracodawców. Klaster turystyczny, o którym nie można zapomnieć, który jest bardzo istotnym tutaj przy lotnisku jakby rzeczą. I też Podlaskie Forum Gospodarcze, którego jestem przewodniczącym i to jest 90% przedsiębiorców na Podlasiu. I najważniejsze, że jestem zwykłym mieszkańcem, szarym, Tomaszem Kozłowskim, który mieszka na Podlasiu i bardzo mi się marzy te Podlasie takie dostępne, ładne, normalne, tak? Bo wydaje mi się, że po to wstąpiliśmy kiedyś do Unii Europejskiej, po to, żeby wyrównywać nasze szanse i żeby było tak jak wszędzie. A wszędzie, drodzy Państwo, jest tak, że w Europie ciężko znaleźć jest miasto powyżej 50 tysięcy mieszkańców, które nie ma lotniska. Po prostu. Po prostu, drodzy Państwo, lotnisko to standard życia, tak jak prasa, internet, telewizja, wszystkie inne. Nie można rozwijać regionów, nie można rozwijać miast, my się nie możemy rozwijać bez czegoś tak normalnego, czym jest dzisiaj lotnisko. Druga sprawa jest taka, że oczywiście wszyscy na tej sali siedzimy, wszyscy, których się pytamy, są za lotniskiem. Nie ma osoby, która powiedziała, że nie chce lotniska. To ja zadaję pytanie, to po co my tu siedzimy? Dlaczego tego lotniska do dzisiaj nie ma? Jakie złe siły spowodowały, że to lotnisko nie stało wybudowane? I tu właśnie trafiamy, panie Henryku, jakby do sedna sprawy. Jako
nie
przedsiębiorca.
Ma pieniędzy. Były pieniądze. No.
Drodzy państwo.
Dobrze.
Nikt z przedsiębiorcami tak naprawdę nie rozpoczął dialogu, rozmowy. Przecież tak naprawdę wystarczyłoby wpisać w programach regionalnych, tak? Zrobić projekt kluczowy, dopisać jako typ beneficjentów, panie Henryku, przedsiębiorcy. Nie wiem, ale może na Podlasiu znaleźliby się przedsiębiorcy, zrzeszenie przedsiębiorców, konsorcjum, które byłoby chętne wybudować to lotnisko z dotacją unijną dla przedsiębiorców. Dlaczego nikt nie pomyślał, dlaczego Urząd Marszałkowski ma być właścicielem lotniska? Dlaczego nie pomyślał, że może to jest błąd?
Panie Tomaszu, rozpoczynamy temat inny zupełnie. Teraz skupmy się na tym, jakie są perspektywy rozwoju i utrzymania lotniska w przyszłości.
Drodzy państwo, powiem tak, jako mieszkaniec zwykły województwa podlaskiego, powiem tak, jak powiedziałem, nie widzę możliwości, żeby lotnisko nie powstało. Ruch lotniczy w Polsce i w Europie się naprawdę bardzo zmienia w ostatnich latach, a my na tej debacie mówimy cały czas o tym, co było 10 lat temu. Tanie linie lotnicze udowodniły, że naprawdę porty lotnicze małe zaczynają może nie zarabiać, ale jak my nie będziemy dokładali, to będzie wielki sukces. Tak? Państwo, dzisiaj...
Trzeba przyjąć w Pana opinii strategię zero, dążyć ewentualnie do zrównoważenia kosztów i zysków i nie próbować debatować, że tylko my musimy na tym lotnisku zarabiać.
Oczywiście, bo jakbyśmy byli, tylko chcielibyśmy zarabiać, to marszałek, czy wojewoda, czy prezydenci miast musieliby zamknąć połowę swoich inicjatyw, instytucji, które mają. Tak? No bo dokładamy do tego wszystkiego. Transport też jest, panie Henryku, takim zadaniem,
tylko
które
my się skupiliśmy na lądzie, a zapomnieliśmy o powietrzu.
I teraz idąc tutaj zapytałem się swoich pracowników, tak, co oni myślą na ten temat. Drodzy państwo, jeden z pracowników mi powiedział tak, panie Tomku, ja z Katowic lecę na wakacje do Dubaju. Bilet do Dubaju kupiłam za 580 zł w dwie strony. O czym to świadczy? O tym, że my nie wygramy nigdy z Okęciem czy z dużymi lotniskami. Nie chcemy być tacy. My nie chcemy latać do Hongkongu, Szanghaju i tak dalej. To my nie chcemy. Ale drodzy państwo, małe lotniska, tanie lotniska przejmą ten ruch. Czy chcemy, czy nie. Ponieważ my się zmieniamy, społeczeństwo się zmienia, jesteśmy bogatsi. Chcemy zobaczyć ten świat też. Tak? My też mówimy, jak wylecieć stąd. A czemu nie wiemy, dlaczego nie przylecieć tutaj, tak? Przecież Podlasie jest turystycznie atrakcyjne.
Tak.
Bardzo źle się stało, że Urząd Marszałkowski wykreślił turystykę i nie jest dzisiaj turystyka
atrakcją wojewódzką.
Atrakcją województwa. No przykro, no ale nie jest tak, tak. Z drugiej strony postawiliśmy na turystykę zdrowotną, tak? A jak turystykę zdrowotną organizować, jeśli nie mamy lotniska? Kto tutaj przyjedzie, tak? Mamy parę atrakcji, nie mamy jakby reszty zabawek i tak dalej. Więc po pierwsze, analizy, które robiliśmy kiedyś, trzeba wyrzucić i zacząć od początku. Po drugie, rynek się zupełnie zmienił. Tani przewodnicy pokazali zupełnie co innego. Szybkość. Trzy, ilość portów lotniczych wpływa na plus, bo my pomiędzy sobą możemy latać. Tak, pomiędzy lotniskach. Ja jako przedsiębiorca latam raz w tygodniu do Rzeszowa. I powiem, to jest najlepsze, co mi się trafiło.
Ale najpierw do Warszawy trzeba.
No niestety, muszę jechać do Warszawy i tak dalej. Tylko chcę państwu powiedzieć, jak w Rzeszowie. Bo do Warszawy tak, jadę 4 godziny, czekam na Okęciu ileś tam, potem coś. Strasznie długo to trwa. Tak? Natomiast powrót, jak trwa? 15:30, jem obiad. Przedsiębiorca, osoba, która mnie odwozi, mówi, no jeszcze mamy 15 minut do wylotu. Ja mówię, nie zdążymy. Zdążymy, przecież to jest chwila. Idę, odprawiam się, nie ma takich kolejek, takich bramek, takich procedur i tak dalej, żebyśmy nie zdążyli. Lotniska małe, regionalne, po prostu rządzą się innymi prawami. Tak? Dwa. Sam pan Henek powiedział, że jakby stać nas na dołożenie. Tak? To jest kwestia biznesplanu tak naprawdę. Gdyby ten plan, biznesplan robili przedsiębiorcy, on pewnie by wyglądał zupełnie inaczej. trochę inaczej by wyglądał, tak? Może faktycznie, tak, dotacje, które moglibyśmy dostać.
Proszę wziąć mikrofon, bo także słuchacze...
Jeśli można, ja chcę powiedzieć tak. No nie, jeśli mówimy o tym, że przedsiębiorcy dołożą do tego lotniska, no ja nie znam takiego przedsiębiorcy, który dołożyłby i z tego nie miałby jakiegoś zysku. No to nie jest tak, że przedsiębiorca ładuje pieniądze w biznes bardzo niepewny. Do lotniska, studium wykonalności, które było zrobione, może ono nie jest najaktualniejsze, ale przez 15 lat trzeba naprawdę dokładać spore pieniądze. Zresztą tak jak pan prezes mówił, trzeba się z tym zgodzić. To po prostu kosztuje. Na wybudowanie tego lotniska, jeśli tutaj mówimy o PPP, to takie modne jest teraz, to PPP jest tam
publiczno-prywatne,
tam gdzie z tego mogą być jakieś dochody. Ten, który pieniądze wkłada, chce coś z tego mieć. Tutaj musiałby dalej dokładać. Niemożliwym jest też to, żeby tak jak to, no mogę mówić, Tomek proponuje, że może konsorcjum przedsiębiorców, konsorcjum przedsiębiorców nigdy żadnej ziemi nie wykupi. To jest, proszę państwa, też ważna sprawa. To musi być samorząd województwa, na to przecież trzeba kupę tych. I powiedzmy sobie, no trzeba przestworzyć, zejść. I głównym tutaj czynnikiem tego, że nie ma tego lotniska, są niestety pieniądze ciągle. To są pieniądze i szukanie tutaj...
No ale
łatwych...
wyjaśnijmy, bo tutaj także osoby, które są na sali Auli Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania podnosiły te kwestie, że były zarezerwowane pieniądze europejskie.
Nie, no ale to tutaj...
To były zarezerwowane...
Nie, dobrze, panie redaktorze, pan marszałek tutaj...
Dobra, ale odpowiedzmy na jedno pytanie. Tak. Były zarezerwowane te pieniądze, czy nie były?
To znaczy, to były zarezerwowane tak. No tak jak z funduszami unijnymi jest. Są pieniądze na określone działania. Są pieniądze na transport i tam rzeczywiście w tym dziale, czy jak tak to nazwijmy, były te
Gdybyśmy
pieniądze.
Wówczas, panie,
Natomiast
panie
zagrożenie
Henryku.
Było takie, że tych pieniędzy, tych 400 milionów, nie można było już wykorzystać. Nie można było wykorzystać, no są pewne terminy i tyle. Pan marszałek Dębski tu może... Nie, to nie jest tak, proszę pana, to nie jest tak. Tutaj była już mowa o wielu czynnikach. Prowadzenie inwestycji, a szczególnie finansowanej ze środków unijnych, jest rzeczywiście bardzo, bardzo skomplikowane. Pieniądze były zabezpieczone. To dzisiaj rano słuchałem, że pieniądze przepadły, pieniądze gdzieś wyfrunęły. To nie jest prawda. Z tym godzić się nie można. Nie przepadły, nie wyfrunęły.
Zostały
te pieniądze po prostu
w
województwie
wydane.
Zostały.
Ale słyszeliśmy, że w ciągu roku można taką inwestycję jak lotnisko zbudować, o czym mówił pan prezes Leszek Krawczyk z lotniska Mazury Olsztyn.
Tak, to rzeczywiście ta budowa była bardzo szybko poprowadzona, ale
wy mieliście poprzedziło kawałek lotniska wojskowego.
Znaczy, można by dyskutować, czy lepiej budować od początku coś nowego, czy rozbierać to, co należałoby rozebrać i na gruzach tego budować coś nowego. No mieliśmy jedno i drugie. I byliśmy też na terenie Natury 2000 i mieliśmy też decyzję środowiskową, która na szczęście nie była na żadnym etapie oprotestowana. Nie wiem, jak to się stało, ale ekolodzy w ogóle las się nie czepiali.
No, macie Ordnung w tym województwie warmińsko-mazurskim.
No to rzeczywiście nam ułatwiło sprawę. No, ale tak...
Jeszcze krótkie wyjaśnienie, marszałek Bogusław Dębski.
Dwa wyjaśnienia. Pierwsza sprawa to jest...
Tylko krótko.
Nie budowa lotniska.
Proszę. Zaraz będzie mówił. Spokojnie. Prowadzenie firmy turystycznej wymaga strasznej cierpliwości.
Przygotowanie lotniska zajmuje czas. Budowa, ja byłem też swego czasu we Włoszech, oglądaliśmy lotnisko całkiem duże, wybudowano w 10 miesięcy, więc nie sama budowa jest problemem, tylko przygotowanie dokumentów. I tutaj ja mówiłem już po pierwszej dyskusji, że to zaniechanie, które w pewnym momencie zeszło jakby powietrze po uzyskaniu decyzji negatywnej pierwszej środowiskowej.
Wszyscy się poddali i stwierdzili, że nie ma sensu walczyć.
Znaczy nie wszyscy, no ci decydowali o tym. I później konsekwencją tego było zdysponowanie środków na co innego.
To jest temat na kolejną debatę.
A jeszcze panu wyjaśnienie, nie jest w stanie zbudować kapitał prywatny, bo nie może skorzystać ze specustawy. Więc wie pan,
możecie wejść
do momentu eksploatacji i to jest bardzo pożądane, bo też powiecie, skąd ma być...
Czyli mamy kolejnego partnera, żeby utrzymać lotnisko. Z jednej strony to oczywiście samorządy, z drugiej strony to są różnorodne instytucje, które by z owego lotniska mogły korzystać i z trzeciej strony kapitał prywatny, który może również zawiadywać tymże lotniskiem.
Bo tak jak tutaj panie Henryku, jakby tu w stronę pana, pan powiedział, że przedsiębiorcy nie będą dokładali pieniędzy. Prezes Martyniuk już udowodnił, że dokłada, bo musiał wybudować sobie lotnisko, żeby w ogóle funkcjonować. Więc pewnie takich przedsiębiorców jest dużo więcej, tak?
Czyli mogliby się
i rozbudowuje umówić, się, tak? No. Mogliby się umówić i zrobić jeszcze do zrobienia, bo jeśli ktoś przepisy jakieś zrobił, specustawę i tak dalej, to rozumiem, że ktoś może też te parametry z tej specustawy zmienić. I można to zrobić, tak? To jest druga. Natomiast jeszcze taka dygresja. No są marzenia, tak? Jak nie będziemy marzyli, to nigdy nie dowiemy się, czy jest to możliwe. Drodzy Państwo, tu też było jakby powiedziane, że ten transport kolejowy, tak, 160 będzie pędził, tak? Ja chcę powiedzieć tak, że z tym transportem kolejowym 160 kilometrów do 160 kilometrów jest tak jak z obniżkami. Wyprzedzasz do 70%, tak? I zawsze jest 20. I tak będziemy jeździli. Tylko samoloty pozwalają nam stąd szybko wyjechać i szybko wrócić. Niestety, no albo to rozumiemy,
czyli żadnych wariantów zastępczych nie próbujmy zastosować. No i pora na ostatniego rozmówcę, który cierpliwie czeka, żeby zabrać głos. Krzysztof Matys, właściciel biura podróży. To głównie biura podróży, no poza oczywiście imigrantami, korzystają na tychże lotniskach.
Na których? Na małych, regionalnych lotniskach? Chciałbym zobaczyć takie dane.
To może źle postawiłem tezę. To w związku z tym, w pana opinii, jakie są perspektywy rozwoju utrzymania lotniska? Z jednej strony słyszeliśmy o imigrantach, czy emigrantach, którzy przylatują do rodziny. Z drugiej strony, tak jak w przypadku lotniska w Szczytnie, przyjeżdżają tu turyści.
Czy chciałbym zobaczyć dane ze Szczytna, ilu turystów przyjeżdża dzięki temu lotniskowi.
Nie turyści.
Nie turyści. Już mamy odpowiedź od pana ze Szczytna, że nie turyści. Z bardzo prostego powodu, czy Szczytno powinno pracować nad ściągnięciem turysty, mówimy o turyście masowym, o turystyce zorganizowanej, wcześniej, zanim w ogóle zaczęło budować lotnisko. I tak samo powinno to wyglądać u nas w Białymstoku. Czyli najpierw musimy mieć...
Czyli panie Krzysztofie, czy jest szansa, może skrócę te wywody, czy jest szansa, że ktoś w Londynie wejdzie na stronę województwa podlaskiego, zobaczy, że są 4 parki narodowe, będzie chciał zobaczyć
prawie
Żubry...
Prawie żadne.
Wykona jeden telefon do biura turystycznego, że i biuro turystyczne mu wszystko załatwi, tak jak robimy to, próbując polecieć na Kretę, do Dubrownika, czy gdziekolwiek indziej.
Nie, żadna. Właśnie tutaj obracamy się w dużym stopniu w obszarze iluzji. Zresztą nie tylko dotyczącej turystyki, bo jak się przysłuchuję tej dyskusji, to w wielu aspektach, ale w turystyce na pewno. Tak jak samorząd województwa przez wiele lat zapewnia, że turystyka jest priorytetem u nas w regionie, tak samo hasłowo pozostaniemy na stwierdzeniu, że turystyka pomoże uzasadnić byt lotniska regionalnego. Może pomóc. Albo nawet inaczej, to lotnisko regionalne może rozkręcić u nas turystykę. Turystykę przyjazdową do nas, co jest ważne. Nie chodzi nam o to, żeby komuś było troszeczkę łatwiej pojechać na wakacje do Grecji. O to też, tak? Ale w interesie regionu jest to, żeby turyści do nas przyjeżdżali. Tylko że to wymaga skoordynowanych działań i znacznie, znacznie szerszych. Ja bym się bał...
Ale w pana opinii jest szansa, że turystyka może wpłynąć na przejęcie części kosztów utrzymania lotniska.
No oczywiście,
czyli
że tak.
Zarobienia.
Oczywiście, że tak. Tylko jeśli ktoś w punkcie uzasadniającym budowę lotniska i wydania pieniędzy napisze, że województwo podlaskie ma duży potencjał turystyczny, dlatego też turyści nam pomogą,
ma prawo na razie, dyskutujemy.
To jesteśmy,
nie podejmujemy decyzji.
To jesteśmy w błędzie, bo jesteśmy mocno na przykład zapóźnieni, jeśli chodzi o promocję regionu w świecie. Tak? Bez promocji nikt sam na się z własnego pomysłu nie wpadnie na to, żeby nagle przyjechać do naszego województwa. Tu musi być sporo skoordynowanych działań jednocześnie, natomiast oczywiście lotnisko regionalne bardzo by turystyce pomogło, to jest jasne.